Po raz jednej z wizyty w Szwajcarii zostałem zaproszony przez jednego ze starszych zborów, gdzie akurat miałem kazanie w tej niedzieli, na obiad. Więc z chęcią przyjąłem to zaproszenie. To już był któryś rok z rzędu, że da mi zim do Szwajcarii. Oczywiście się zawsze cieszyłem, jeśli ktoś mnie zapraszał na jakiś obiad, żebym nie chciał sam szukać się gdzieś tam po McDonaldach jakiegoś jedzenia. I jak już miałem tam wyobrażenie, jak to będzie wyglądało. Spodziewałem się takiego jakiegoś typowego szwajcarskiego domu. Wbrew wszystkiemu, co może my tutaj w Polsce myślimy, oni niekoniecznie mają 60-calowe telewizory. Często są to jeszcze stare które mają z 30-40 lat, w miarę skromnie wyposażone. Spodziewałem się jakiegoś szwajcarskiego, tradycyjnego szwajcarskiego raclette, co też jest może mniej luksusowe, niż byśmy sobie może wyobrażali jedzenie w Szwajcarii. I miałem mniej więcej takie wyobrażenie, że właśnie tak to się potoczy. Zacząłem się trochę zdziwić, kiedy podjechał ten starszy tego zboru do mnie Mercedesem klasą S. Już wiedziałem, że będzie teraz trochę inaczej. Podjechaliśmy pod ich dom, który był troszeczkę większy niż standardowy szwajcarski dom. Kiedy wszedłem do domu i zobaczyłem wyposażenie tego domu, a szczególnie kuchnię, w której razem później gotowaliśmy obiad, to wiedziałem, że to nie jest typowy szwajcarski średni, taki średniej klasy dom. Zacząłem z nimi rozmawiać, spędziliśmy fajny czas z innymi też ludźmi, a później dowiedziałem się od Andreasa, że ten mężczyzna jest CEO firmy w branży IT i ma kilkadziesiąt ludzi, którzy pracują dla niego. I wtedy zrozumiałem, dlaczego właśnie moje oczekiwania, a to, co się wydarzyło, sporo się rozminęło. I czytając dzisiejszy tekst w 18 rozdziale Księgi Rodzaju, myślę, że Abraham miał trochę podobne skojarzenia czy przeżycie, tylko że on był gospodarzem, a ten ktoś, kogo przywitał, był gościem. I tak samo on, mam wrażenie, na początku nie spodziewał się, że będzie miał takiego gościa, jakiego on miał. Ale przeczytajmy na początek właśnie to wydarzenie z 18 rozdziału pierwszej Mojżeszowej, 18 rozdziału Księgi Rodzajów. Następnie ukazał się Pan Abrahamowi w Dąbrowie Mamrego, gdy w skwarze dnia siedział u swego wejścia namiotu. W pewnej chwili spojrzał i zobaczył naprzeciw siebie trzech mężczyzn. Na ich widok wstał, wybiegł im na spotkanie i pokłonił się im aż do ziemi. Panie, zaprosił, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, nie omijaj proszę swego sługi. Pozwól proszę, niech przyniosę trochę wody, obmyjcie sobie nogi i odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też coś do zjedzenia, posilcie się, a potem pójdziecie dalej, bo wiem, że jesteście tu tylko po drodze. Dobrze, zgodzili się? Uczyń, jak powiedziałeś. Abraham pośpieszył więc do namiotu Sary. Proszę zagnieć tym czym prędzej ciasto z trzech miar najlepszej mąki. Przygotuj proszę placki. Potem pobiegł do zagrody z bydłem, wybrał najlepsze ciele i przekazał je słudze do przyrządzenia. W końcu przyniósł masło, mleko i gotowe danie mięsne, postawił przed gośćmi i zaprosił ich do posiłku. Sam stanął naprzeciw nich pod drzewem. Gdzie jest twoja żona Sara? Zapytali go w pewnej chwili. W tym oto namiocie, wskazał Abraham. Wtedy usłyszał, na pewno wrócę do ciebie za rok o tej porze. Twoja żona Sara będzie wówczas miała syna. Sara nadsłuchiwała, przycupnęła u wejścia do namiotu, który stał za mówiącym. W tym czasie Abraham i Sara byli już w podeszłym wieku. U Sary ustał cykl miesięczny właściwy młodszym kobietom. Dlatego roześmiała się w myślach. Teraz, gdy jestem stara, mam doświadczyć rozkoszy? Mój mąż również jest stary. Wtedy Pan zwrócił się do Abrahama. Dlaczego Sara się śmieje i pyta, czy naprawdę mogłabym urodzić dziecko, skoro jestem tak stara? Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Wrócę do ciebie za rok o tej porze, a Sara będzie miała syna. Sara przelękła się. Nie śmiałam się, zaprzeczyła. Ale on powtórzył, a jednak się śmiałaś. Im dłużej się przyglądam temu tekstu, tym bardziej jestem przekonany, że widzimy tutaj postawy, dwa przykłady postaw, jakie powinniśmy mieć, gdy przechodzimy do Boga. Przyjrzyjmy się na początku Abrahamowi, który jako pierwszy wita gości. Widzimy z jednej strony coś, co można by powiedzieć było w miarę typowe dla gościnnego w tamtych czasach i w tamtej kulturze. Kiedy tylko zobaczył gości, którzy przyszli, wybiegł im naprzeciw, żeby ich przywitać, żeby zaprosić ich do swojego namiotu. Było to gościnność w Starym Testamencie, w tamtych czasach była bardzo ważnym aspektem kultury, bo nie było jeszcze hotelów w każdej wiosce po drodze, więc żeby ktoś mógł podróżować z miasta A na B, to musiał polegać na tym, że ludzie, lokalni ludzie zaproszą go do siebie, dadzą jedzenie, ewentualnie nocleg na jeden albo dwie noce i pozwolą pójść dalej. Ale u Brahama widzimy, że jego gościnność naprawdę przerasta jakby wszelkie oczekiwania. On wstał na ich widok, wybiegł na spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. Wziął ciasto z trzech miar najlepszej mąki. W zależności od przelicznika, czasami ciężko jest dokładnie stwierdzić, jakie te miary były w tamtych czasach, mówimy o przynajmniej 10 do 20 kg mąki na trzech gości. Wybrał najlepsze ciele, a w końcu przyniósł masło, mleko, gotowe danie mięsne, przyzostawił ich i zaprosił ich do posiłku. Jak mówiłem, z jednej strony to jest po prostu orientalna gościnność, troszeczkę przypominająca mi gościnność, jak pamiętam z dzieciństwa, kiedy czasami jeździliśmy po Polsce, czy gościnność babci od Uli, kiedy przychodzimy i zawsze na obiad jest dużo, dużo więcej, niż bylibyśmy kiedykolwiek w stanie zjeść. Ale Abraham jest więcej niż tylko gościnny. Jest takie ciekawe stwierdzenie, ciekawe zdanie w 8 wersecie. Sam stanął naprzeciw nich pod drzewem. Jak pierwszy raz czytasz, to być może myślisz, że po prostu chodzi o to, żeby powiedzieć nam, że oni półsiedząco, półleżąco leżeli tam, siedzieli i jedli obiad, on stał. Ale to sformułowanie, że ktoś przed kimś stoi, oznacza więcej niż tylko, że on stoi. W różnych miejscach w Biblii, między innymi w drugiej Księdze Kronik, jest użyte to sformułowanie stał ktoś przed kimś, aby powiedzieć, że on mu służył. Teraz więc, moi synowie, nie ociągajcie się. Pan wybrał was przecież, abyście stali przed Bogiem, służyli mu, pełnili powierzone wam obowiązki i spalali kadzidło. Tak jest mowa do kapłanów. W innych miejscach właśnie o Józefie, czy też jeśli mówimy o Księdze Objawienia, jest właśnie to sformułowanie, stać przed kimś. Abraham nie tylko ugościł ich, Abraham był gotów, żeby im służyć. I przyznaję się, że to mnie zadziwia. Przecież Abraham to nie jest byle ktoś. To nie jest jakiś tam pasterz, który ma dwie owce na krzyż i siedzi gdzieś tam pod jakimś dąbem niedaleko Mamre. Abraham jest patriarchą. On jest głową klanu. W tym czasie on już ma kilkadziesiąt, kilkaset sług pod sobą. Był bogaty, posiadał różnego rodzaju małe, wielkie bydło, wielbłądy, złoto i tak dalej. A poza tym Abraham miał tutaj już 99 lat. Prawdopodobnie w tamtym czasie przelicznik trzeba by troszeczkę jakoś dopasować, bo umarł w wieku lat 175, więc być może nie był tak na nasze zrozumienie 99 lat stary, ale już na pewno nie był młody. On podskakuje, biegnie do gości i służy im. Dla mnie jest to fascynujące zobaczyć tą postawę Abrahama wobec w ogóle nieznanych im osób. Ale możesz powiedzieć, no ale on wiedział, że to był Bóg i dlatego on tak mu służył. Po pierwsze, nie jestem pewny, czy on na początku już zaraz wiedział, z kim ma do czynienia, raczej nie. Ale nawet jeśli byśmy powiedzieli, że on zaraz wiedział, że ta osoba, jedna z tych trzech, to jest sam Bóg, to tak naprawdę moglibyśmy się spodziewać, że Abraham wcale nie będzie taki gościnny. Od 25 lat czeka na spełnienie obietnicy i nadal nic nie ma. Z naszej perspektywy miałby wiele powodów, aby być rozczarowany Bogiem i machnąć ręką i stwierdzić, że znajdzie sobie jakiegoś innego Boga, który mu więcej zaoferuje. A jednak Abraham udziela gościnności i służy pokornie. I tutaj widzę u Abrahama postawy godną naśladowania. Abraham jest gotów służyć innym, nawet jeśli to są całkowite mu obce osoby. I on nie robi tego na odwal się. Abraham czyni wiele więcej, niż można by się spodziewać. A jaka jest reakcja Boga? Kiedy śledzimy w Biblii temat jedzenia, to możemy dosyć szybko zauważyć, że Bóg za pomocą jedzenia pokazuje ludziom, że jemu na nich zależy, że kocha ludzi. I tak samo tutaj, w 17 rozdziale, widzimy po raz pierwszy, i na dobrą sprawę ostatni, w Starym Testamencie, że Bóg siada z ludźmi do stołu i razem z nimi spożywa posiłek. Że chce spędzać czas, że chce być w towarzystwie ludzi, na którym mu zależy. Jakub w swoim liście pisze, że Bóg pysznym się przeciwstawia, ale pokornym, pokornych darzy łaską. Ja myślę, że tu widzimy jeden z tych przykładów, z pierwszych przykładów, gdzie Bóg, widząc Abrahama, jego postawę, jego serce, jest przychylny, spotyka się z nim, ma z nim społeczność i powtarza swoją obietnicę, którą już mu dał, tak jak czytaliśmy w poprzednim rozdziale. Nie wiem, co by się wydarzyło, gdyby Abraham udawał, bo już jest trochę starszy, już jest trochę zmęczony, jest zresztą samo południe, gorąco, że nie widzi tych trzech mężczyzn, którzy tam stoją niedaleko jego namiotu. Ale jestem pewny, że ominęłaby go wtedy wspaniała okazja do bliskiej relacji z Bogiem. Do bliskiej społeczności z Bogiem. W liście do Hebrajczyków czytamy taką aluzję do tej historii. W 13 rozdziale, 2 wersecie. Nie zapominajcie o gościnności. Dzięki niej niektórzy, nieświadomi tego, gościli aniołów. Oczywiście czasy się zmieniły. Jak już mówiłem, pamiętam, jak w latach 80. jeździliśmy regularnie do wujka, cioci gdzieś na Górnym Śląsku albo Białostoczyźnie i po prostu czasami nawet o pierwszej w nocy pukaliśmy do ich drzwi, mówiliśmy, że jesteśmy i zostaniemy na kilka dni. Nie było komórek, nie było messengera, nie było maili. W drugą stronę tak samo u nas w domu o różnych porach dnia i nocy goście witali, stali przed nami drzwiami i było oczywiste, że ich ugościmy. Tak samo w małej skali, jak się chciało z kimś porozmawiać, to się po prostu do niego jechało czy szło i rozmawiało, spotykało. I zawsze znalazł się czas, aby rozmawiać. Dzisiaj mamy komórki, mamy e-maile, mamy doodle, mamy tym podobne. Dzisiaj mamy też pełniejsze kalendarze, ale niemniej myślę, że warto pielęgnować tą biblijną, albo polską, albo jedną i drugą tradycję gościnności. Ale też poza sferą gościnności bądźmy pokorni, bądźmy gotowi do służenia. Nie tylko tym osobom kilka szczebli powyżej nas, ale właśnie bez względu na osobę. A być może usługując komuś w twoim otoczeniu, usłużysz aniołowi albo samemu Bogu. Podejdź do Boga, podejdź do ludzi z gotowością do służenia, a możesz doświadczyć niejednej niespodzianki. To jest jedna prawda, którą możemy nauczyć się z tego tekstu. Mówiłem przed chwilą, że patrząc się na to, co Abraham doświadczył, nie zdziwilibyśmy się bardzo, gdyby on był rozczarowany Bogiem. Tyle lat czekał na spełnienie obietnicy i nadal nic się nie wydarzyło. Ale o ile u Abrahama moglibyśmy się spodziewać tego i nie widzimy tego rozczarowania, to u Sary widzimy to rozczarowanie. Nie wiem, czy was uderzyło w oczy, jak czytaliście 12 werset, co była pierwsza myśl Sary, kiedy usłyszała, że ona za rok już będzie miała dziecko. Teraz? Gdy jestem stara, mam doświadczyć rozkoszy? Mój mąż również jest stary. Teraz? Teraz? 20 lat później? 20 lat, 5 lat temu to być może dałoby się coś z tym zrobić, ale teraz? Sara całe życie była niepłodna. Ale teraz już nie tylko była niepłodna, teraz już była po menopauzie. Wcześniej przynajmniej w teorii mogła zajść w ciążę, teraz już nawet to nie jest możliwe. Wcześniej była nadzieja, że może tym razem się uda. Teraz już nawet nadziei nie ma. A relacja z mężem też ucierpiała. Szczególnie po wtopie z Hagar. Życie intymne w ich małżeństwie, trochę się tak domyślam, już dawno ogranicza się do mniej lub bardziej serdecznie burkniętego dobranoc. Sara jest rozczarowana. Być może też jesteś rozczarowana, rozczarowany. Jesteś rozczarowany ludźmi albo gorzej rozczarowany Bogiem. Wiele razy słyszałem takie powiedzonko, które krąży w naszych kręgach, że Bóg nie rozczarowuje nigdy. Nie, jestem innego zdania. Jak najbardziej Bóg od czasu do czasu rozczarowuje nas. Czasami nie ma po prostu innego wyjścia, kiedy żyjemy w świecie iluzji, kiedy żyjemy złudzeniami. Złudzeniami, że On zawsze nam da to, co akurat chcemy. Złudzeniami, że jak pójdziemy za Jezusem, to zawsze wszystko będzie dobre i łatwe. I fajnie. Złudzeniami, że jeśli tylko wystarczająco mocno uwierzysz, to Bóg ci da męża, którego szukasz, dziecko, które pragniesz, pracę, o której marzysz. Złudzeniami, że Bóg jest takim bogomatem, który ci daje, co chcesz, jeśli tylko wrzucisz modlitwę albo dwie. Jeśli żyjesz takimi złudzeniami, to wtedy wcześniej lub później Bóg musi ciebie rozczarować, musi pozbyć ciebie twoich złudzeń. A czytając ten fragment, odnoszę bardzo silne wrażenie, że Sara jest rozczarowana Bogiem, ale też, że ona nie zrozumiała, że problemem nie jest Bóg, ale jej złudzenia. Bóg nie rozczarowuje ciebie, żebyś pożegnał, bo dla niego byłoby zbyt trudne spełnić twoją prośbę. On rozczarowuje dlatego, że spełnienie twoich marzeń byłoby dla ciebie zbyt toksyczne. Dobrze pamiętam, kiedy Bóg mnie raz bardzo mocno rozczarował. Rozczarował mnie, żebym pożegnał się ze złudzeniem, że wiara jest czymś, co ja generuję w sobie. Że wiara jest, prawie jak magiczna manna w różnych grach komputerowych, coś, co mi umożliwi wymodlić jakiś cud. A im większy, więcej tej wiary będę miał w sobie, tym większy to będzie cud. I im więcej będę miał tej wiary, im bardziej się na tym skupię. Dopiero kiedy żyjąc tym złudzeniem, walnąłem w mur. Kiedy zrozumiałem, to wtedy zrozumiałem, że to było złudzenie i że wiara jest czymś całkiem innym. Że wiara to jest zaufanie. Wiara to nie jest branie siebie w garść, skupienie się, żebym wierzył. Wiara to skok w nieznane. To puszczenie siebie w zaufaniu, że Bóg mnie złapie i utrzyma. Sara była rozczarowana i już nie oczekiwała zbyt wiele od Boga. Sara próbowała teraz dożyć jakoś do swojej emerytury, nie spodziewając się już żadnych wielkich zmian, a na pewno nie zmian na lepsze. O wtedy, jak wyruszyli z Ur, to marzyła o wielkiej rodzinie, tak jak Bóg obiecał. Albo wtedy, jak ponownie spakowali swoje walizki w Haranie, to wtedy jeszcze miała nadzieję, ale teraz? Teraz pozostał już jej tylko cyniczny śmiech. Teraz? Teraz? Nie, teraz już się nic nie zmieni. Sara była rozczarowana? Sara pozbyła się złudzeń, ale niestety przy okazji straciła również swoją wiarę. Straciła swoją wiarę w Boże możliwości, być może też w Jego chęci. Sara już nie wierzyła, że Bóg może, że Bóg chce zmienić cokolwiek w jej życiu. Być może też myślisz podobnie. Być może nie oczekujesz już zbyt wiele od życia, a nawet od Boga. I ciekawe jest, jakie Bóg zadaje Sarze pytanie. Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Próbuję to robić jak najrzadziej, ale czasami muszę niektóre słowa trochę wytłumaczyć. Te słowo wytłumaczone tutaj jako niemożliwe albo zbyt trudne, nasze zbyt trudne nie do końca oddaje głębokości, głębi tego słowa. Bo tak naprawdę to hebrajskie słowo nie tak bardzo skupia się na tym, że coś jest trudne do zrealizowania, ale o tym, że to jest bardzo wspaniałe, zbyt cudowne, żeby być zrealizowane, żeby nawet o tym marzyć. I może dlatego, tak jak niektóre obcojęzyczne tłumaczenia, powinniśmy to właśnie przetłumaczyć, czy jest coś zbyt cudownego dla Pana? Czy jest coś zbyt wspaniałego dla Pana? Kiedy Sara usłyszała z ust tych trzech gości, że już za rok będzie trzymać własne dziecko w swoich ramionach, to jej pierwsza myśl była, to jest zbyt wspaniałe, aby mogło być prawdą. Zbyt dużo się popsuło w moim życiu, aby coś tak wspaniałego, cudownego mogło się jeszcze wydarzyć. Moje ciało na to nie pozwala? Mój wiek na to nie pozwala? Moja relacja z moim mężem już na to nie pozwala? Nie, nie. To byłoby zbyt cudowne, żeby mogło być prawdą. A jednak w 21 rozdziale, jeśli przewertujecie kilka kartek, w pierwszym wersecie czytamy: Pan nawiedził też Sarę, tak jak zapowiedział, i spełnił wobec niej to, co przyobiecał. Sara doświadczyła, że Bóg chce i że może naprawić to, co się popsuło. Nawet jeśli my już nie umiemy w to uwierzyć. Jakie ty masz oczekiwania wobec Boga? Oczekujesz, że uczyni coś cudownego w twoim życiu? Czy już niczego nadzwyczajnego się nie spodziewasz? Jakie słowa charakteryzują twoją relację z Bogiem, twoją postawę wobec Boga? Wiara? Zaufanie? A może rutyna? Przyzwyczajenia? Albo nawet rozczarowanie? Bóg rozczarował Sarę po to, aby pozbawić jej złudzeń i nauczyć jej zaufania. Nie wiem, w jakiej sferze Bóg ciebie rozczarował. Być może, jak u Sary, to też było niespełnione pragnienie posiadania dzieci. Być może to była modlitwa, uzdrowienie, pozostawiona bez odpowiedzi. Być może tylko brak pracy czy miejsca na uczelni. W jakiejkolwiek dziedzinie Bóg by ciebie nie rozczarował. Pamiętaj, że On nie czyni tego, aby zrobić ci na złość, ale aby otworzyć ci oczy na coś większego. Jeśli jesteś rozczarowany Bogiem i boisz się oczekiwać czegokolwiek od Niego, to chcę ci przypomnieć to pytanie, które Bóg skierował do Sary. Czy jest coś zbyt wspaniałego dla Boga? A być może problemem nie jest, że oczekujesz za dużo, ale za mało i że Bóg wstrzymuje swoją odpowiedź, bo chce, abyś przestał się skupiać na sobie i zaczął się skupiać na Nim. Angielski pisarz i apologeta C.S. Lewis napisał kiedyś takie słowa. Wydaje mi się, że nasz Pan nie uważa naszych pragnień za zbyt mocne, ale zbyt słabe. Jesteśmy apatycznymi stworzeniami, oszukującymi się alkoholem, seksem, ambicjami, kiedy oferowana jest nam nieograniczona radość. Jesteśmy jak nieświadome dziecko, które kontynuuje bawić się w lepienie torcików z błota w slumsach, ponieważ nie umie sobie wyobrazić, czym mógłby być ten oferowany urlop nad morzem. Zdecydowanie zbyt łatwo dajemy się zadowolić. Może ktoś z was też oglądał ten film Bruce Wszechmogący. Jest tam taki krótki dialog Boga z Bruce'em. Bruce w tym filmie otrzymał wszechmoc, przynajmniej na jakiś czas, i używa swoją wszechmoc, którą dopiero co otrzymał, po to, aby rozdzielać swoją zupę albo korek na ulicy, tak jak może rozdzielił Morze Czerwone, Mojżesz, albo zmienić swoje auto na lepsze, albo po to, aby przyciągnąć księżyc bliżej ziemi, po to, aby zaimponować swojej dziewczynie. I w tym wspomnianym dialogu Bóg mówi Bruce'owi: rozdzielenie zupy to nie jest cud. Nie jest cudem, Bruce. To jest magiczna sztuczka. Samotna mama, która pracuje w dwóch miejscach pracy i wciąż znajduje czas, aby zabrać swoje dziecko na praktykę piłki nożnej, to jest cud. Nastolatek, który mówi nie narkotykom i tak edukacji, to jest cud. Idąc dalej tym tropem, możemy, myślę, powiedzieć, kiedy Bóg daruje, że mąż i żona, którzy ledwo ze sobą rozmawiają, odkrywają na nowo swoją miłość, to jest cud. Kiedy Bóg wymazuje winę i daje ci po latach po raz pierwszy czyste sumienie, to jest cud. Kiedy Bóg daruje starym wrogom przebaczenie, tak że mogą siedzieć obok siebie na nabożeństwie i wspólnie uwielbiać Boga, to jest cud. Kiedy Bóg osobie, którą wszyscy przekreślili, daje nowe, wieczne życie, tak że może zacząć od nowa, to jest cud. Oczywiście, że fizyczne uzdrowienie albo zdany egzamin też mogą być cudem, są cudem. Ale nie skupiajmy się na sprawach doczesnych. Nie dajmy się zbyt łatwo zadowolić. A może Bóg ciebie jeszcze nie rozczarował, bo jeszcze nie zacząłeś drogi z Nim. Nie zrobiłeś tego dlatego, bo sama myśl, że Bóg może ciebie przyjąć jako swoje dziecko, wydaje się zbyt cudowna, zbyt wspaniała. Ta cała Ewangelia, ta nauka, że Bóg ciebie kocha i chce ciebie przyjąć takim, jakim jesteś, zanim się zmienisz, zanim wszystko zrozumiesz, mimo wszystkich twoich problemów i wad i grzechów, że po prostu ciebie kocha, ta Ewangelia to jest zbyt wspaniałe, aby być prawdą. Sama myśl, że Bóg chciałby uzdrowić twoje życie, twoje relacje małżeńskie, zagoić rany na twojej duszy, to wszystko brzmi zbyt cudownie, aby mogło być prawdą. Nie potrafisz w to uwierzyć. Jeśli ty już jesteś od jakiegoś czasu, to prawdopodobnie słyszałaś, że nie musisz niczego zrobić, aby przyjść do Boga. I to jest prawdą. Ale mimo wszystko jest jeden warunek, jedna rzecz, którą musisz, jeśli chcesz przyjść do Boga i mieć z Nim relację. W liście do Hebrajczyków czytamy: kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go poszukują. Jeśli chcesz przyjść do Boga, musisz w Niego uwierzyć i w to, że On spełnia swoje obietnice. Nie nasze zachcianki, ale swoje obietnice. A Jego obietnice są cudowne, wspaniałe. Bóg obiecał nam przebaczenie win i pokój w sercach. Bóg obiecał nam wieczne dziedzictwo w niebie. Bóg obiecał nam pocieszenie w chwilach ucisku. Bóg obiecał nowe życie i nową tożsamość. Bóg obiecał, że cokolwiek się dzieje w naszym życiu, On użyje to dla naszego dobra. Bóg obiecał, że dokończy to, co zaczął. Bóg obiecał, że zapewni nam wszystko, czego potrzebujemy. Bóg obiecał, że będziemy Jego dziećmi i pewnego dnia zobaczymy Go twarzą w twarz, a nawet, że będziemy podobni do Niego. Wierzysz w to? Chcesz w to uwierzyć? Zachęcam Ciebie, podejdź do Boga, oczekując Jego cudownego działania, a doświadczysz Jego wspaniałej miłości. Na przykładzie tego krótkiego spotkania między Bogiem i Abrahamem i Sarą możemy zobaczyć, jaką warto mieć postawę, przechodząc do Boga. Warto jest przyjść do Niego z gotowością do służenia, zresztą nie tylko wobec Boga, ale również wobec ludzi wokół nas. A tym bardziej warto przyjść do Boga z wiarą, z zaufaniem, że On może i że On chce spełnić swoje obietnice i że nie ma niczego, co byłoby dla Niego zbyt cudowne. Bo On jest Bogiem wszechmogącym i kreatywnym, który nas kocha miłością, która nie przemija, która się nie poddaje i na zawsze i wszędzie jest taka sama. Przyjdź do Boga z wiarą i pokorą, a zobaczysz, jak wspaniały jest Bóg.